polskim sporcie wyczynowym, zwłaszcza w biegach długich, to cały czas ta historia jest najważniejsza, co przez wiele osób może z środowiska nie być do końca rozumianych, bo nasi biegacze, szczególnie długodystansowi, również trochę odstają od poziomu światowego czy europejskiego. Jeżeli ktoś śledzi, no to na pewno trudno mu bardzo ekscytować się, przesadnie ekscytować się tymi wynikami i te wyniki same się nie obronią, jeżeli chodzi o taki przekaz typowo medialny, więc ważne jest to, żeby tą historię, to co właśnie jest w przypadku tych wszystkich local hero, dobudować również do biegaczy wyczynowych.
Cześć, z tej strony Florian, a ty słuchasz podcastu Świat okiem biegacza. Dzisiaj 74. odcinek. No i mam naprawdę wielką przyjemność gościć Kubę Pawlaka. Kuba, bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać.
A ty tam masz skłonności do przesady. Cześć wszystkim, witam.
Na początek też muszę ci podziękować za to, że po pierwsze przyjąłeś zaproszenie, a po drugie, że możemy nagrywać u ciebie w domu, w pięknym studiu. Także wielkie dzięki za to, bo to naprawdę duża przyjemność wreszcie nie rozmawiać z moim gościem przez internet, tylko właśnie twarzą w twarz. Także będę od razu widział, które pytanie mogę rozwijać, a które lepiej przemilczeć.
Jak będę ściemniał i liczył tutaj, wiesz, żyrandole, to będziesz wiedział, gdzie pociągnąć za język. No, to jest duża przewaga. Jako też prowadzący podcasty, to zdecydowanie też wolę tą formę i jak jest taka możliwość, to jest dla nas, dla prowadzących, duże ułatwienie, jak można komuś spojrzeć głęboko w oczy.
Dokładnie, tak ja wczoraj, bo rozmawiamy w środę, ja we wtorek wróciłem z Malagi i myślę, okej, to od razu uderzam do Kuby, żeby jeszcze przed świętami zrobić taki świąteczny odcinek.
A gdzie będziemy świątecznie?
Dokładnie, my wyskoczymy w Wigilię, także myślę, że przed prezentami to mamy prezent ten od Was i bieganie.pl i Świat okiem biegacza. Znowu rok minął, łączymy swoje siły.
Jakbyś w ogóle... To biedni ci słuchacze, nasi wspólni, pomyślę, że mamy jakąś tam grupę taką dosyć dużą, którzy łączą, zresztą był tam w tym roku ogłoszony jakiś taki tam plebiscyt podcastów sportowych, no to bardzo często oba nasze podcasty się pojawiały, więc domyślam się, że nasi słuchacze, jest dużo takich słuchaczy, którzy słuchają i bieganie.pl i Świat okiem biegacza, no to w te święta będą mieli kiepsko, bo dwa razy będą musieli mnie słyszeć. Nie?
No jeszcze tak, zanim zaczniemy, to ja... Muszę powiedzieć, że odcinki ze mną, bo były dwa odcinki, 25 i 50, słuchają się najgorzej, dlatego pomyślałem, że nie mogę już więcej nagrywać odcinków, gdzie ja jestem tym głównym gościem, także zaprosiłem kolejnego podcastera. Kuba, jakbyś się w ogóle na początek, osobom, które w ogóle się nie znają, jakbyś się mógł przedstawić i w ogóle powiedzieć, kim ty w ogóle jesteś?
No to zaczniemy od tego, co już padło. Też prowadzę biegowe podcasty dla bieganie.pl, czyli największego polskiego portalu biegowego. No i tutaj króciutki apel, nie regulujcie odbiorników. Jeżeli chodzi o to, ile pracy kosztuje taki podcast, no to możecie sobie, siedząc po drugiej stronie, nie zdawać sprawy z tego, że dużo takich rzeczy, o których nawet nie myślimy, kryje się za takim robieniem podcastu, czy ta obróbka dźwięku, czy umawianie się czasami z gośćmi, którzy bywają, jeżeli chodzi o terminy chimeryczne, trzeba się do tego przygotować. Za mną, tak jak powiedziałem, stoi dosyć duży portal, natomiast Florek robi to z pasji, z wątroby i dla Was wszystkich, więc jeżeli podobnie jak ja słuchaliście, nie wiem, więcej niż 5-10 odcinków Świat okiem biegacza, nie jesteście tutaj z nami po raz pierwszy, drugi czy trzeci, no to taki mój drobny apel, żeby docenić wysiłki Floriana i to, że umila Wam czas, daje Wam możliwość do tego, żebyście coś ciekawego z podcastu wynieśli lub po prostu właśnie jest umilaczem treningu, żeby wejść na tego Patronite'a, dorzucić się tam jakimś drobnym groszem, bo to oczywiście Florian robi to z pasji, robi to, tak jak powiedziałem, z wątroby i na pewno nie przestanie, niezależnie od tego, czy dorzucicie się do składki, czy nie. Ale chodzi o taki gest. Każdy z nas lubi być doceniany za coś, co robi i myślę, że właśnie jest takie pewnego rodzaju zobowiązanie, jeżeli jesteście tutaj po raz enty, żeby jakoś w tym uczestniczyć. Myślę, że to było fajne. Florian pewnie nieraz nie zabrał swojej dziewczyny na kawę, herbatę czy do lodziarni, ze względu na to, że musiał siedzieć wieczorem przy obróbce podcastu, czy publikować to na mediach społecznościowych, więc zaproście go chociaż raz na tą kawę, wrzućcie tam dyszkę i tyle z mojej strony tytułem nudnego wstępu.
To chyba w ogóle bardzo ładnie i umiejętnie przeskoczyłeś od pytania, które ci zadałem, kim w ogóle jesteś, ale bardzo dziękuję ci za te fajne i miłe słowa. Dla patronów jest też grupa na Facebooku, zresztą ty do niej należysz, także bardzo zachęcam was, także strona patronite.pl łamane na światokiem biegacza, ale wróćmy do tego pytania właśnie, Kuba, kim ty jesteś i czym na co dzień się zajmujesz, oprócz tego, że prowadzisz portal bieganie.pl?
Wiesz co, pewnie dlatego tak wybrnąłem trochę z tej odpowiedzi, dlatego, że nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby mówić o sobie, nie jestem jakoś tam osobą bardzo publiczną, może jakoś tam rozpoznawalną przez część osób z środowiska biegowego z uwagi właśnie na portal bieganie.pl, natomiast no zazwyczaj jak byłem zapraszany do różnego rodzaju audycji czy słuchowisk, których też nie było jakoś specjalnie dużo, no to raczej sobie rozmawialiśmy o sporcie niż o mnie, więc to taki trochę mój debiut w takiej roli, no i wydaje mi się, że z punktu widzenia osób zainteresowanych bieganiem, no to mogę powiedzieć, że jestem właśnie taką osobą, której życie mocno zakręciło się w pewnym momencie wokół tematów biegowych i teraz łączę i swoją taką pasję z życiem zawodowym wokół biegania i obracam się w takim środowisku. Bardzo dużo się dzieje związanego z bieganiem w moim życiu. No i mogę powiedzieć nawet właśnie w takim kontekście, że łączę tą pasję z pracą, że w zasadzie dzięki temu nie chodzę do pracy. Tak? W pewnym momencie stanąłem przed takim wyborem życiowym, czy robić to, co jest dla mnie wygodne, w czym mam doświadczenie i w czym się jakoś tam sprawdzam, czy to, co mnie interesuje i mieć z tego po prostu fan. Wybrałem to drugie, dlatego właśnie teraz moją główną działalnością jest prowadzenie portalu bieganie.pl.
No i tak, a czym się w ogóle zajmowałeś właśnie przed tym, jak zacząłeś pisać tak, i redagować bieganie.pl?
Już ci powiem, natomiast jeszcze tytułem wstępu, tak zastanawiałem się przed tym spotkaniem, wiesz, co by było we mnie takiego naj spośród twoich gości, jeżeli chodzi o kontekst biegania, no bo umówmy się, że jeżeli chodzi o wyniki biegowe, to pewnie bym był gdzieś na szarym końcu, patrząc na poprzednich twoich gości. Podobnie, jeżeli chodzi o jakieś sportowe aspekty biegania, więc wymyśliłem sobie, że spośród twoich gości prawdopodobnie mam najwięcej butów do biegania i to jest taki mój, bo bardzo to lubię buty biegowe, dużo testuję z racji pracy, więc jak gdybyśmy tam przeszli do pokoju obok i zajrzeli do szafy i pod łóżko, to pewnie mógłbyś być mocno zaskoczony.
A zawsze byłeś takim właśnie sneakerheadem, że wiesz, że miałeś tych butów dużo, czy to tylko po prostu ze względu na bieganie?
Nie, ze względu na bieganie zdecydowanie. Lubiłem, oczywiście interesowałem się, czy tam jak grałem w kosza, czy jak grałem w piłkę, lubiłem sportowe buty, lubię mieć też jakieś tam fajne, wiadomo, adidaski, natomiast no, nigdy nie byłem taki crazy na punkcie ubrań generalnie. Jestem dzieckiem lat 80., więc pamiętam, jak te marki wszystkie wchodziły do Polski i był wtedy taki boom ogólnie, wiesz, na ciuchy, na to, żeby mieć duże logo Levisa, Adidasa, Nike, to oczywiście pewnie w połowie były podróbki, ale im większe logo, tym wtedy było lepiej, ale bardzo mi to szybko przeszło i w zasadzie no już nie kontynuowałem potem takiej jakiejś modowej wielkiej pasji. Natomiast pytałeś mnie o...
Czym zajmowałeś się właśnie przed bieganie.pl, bo ja sobie nawet dzisiaj wszedłem na Instagrama twojego i patrzę, że w ogóle twoja postać mi nagle się tak pojawiła. Patrzę, nie wiedziałem w ogóle, kim jesteś. Tak nagle się pojawiłeś. Właśnie to chyba był początek 2020 roku i totalnie nie wiedziałem, skąd w ogóle ten typek się wziął i patrzę, nagle tutaj jesteś w bieganie.pl i tak mówię, skąd? Wydawało mi się, że raczej znam większość ludzi, szczególnie z Warszawy, obracających się wokół biegania, a tu patrzę, taka totalnie nowa postać się pojawiła.
No myślę, że w ogóle trudno było ci się zbriefować do tego odcinka z uwagi na to, że ja nie publikuję jakoś bardzo dużo w mediach społecznościowych, jeżeli to faktycznie głównie...
To są jakieś śmieszki, tak w ogóle. Myślę, że ty jesteś dobrym śmieszkiem, jeśli chodzi o polskie bieganie.
Wiesz, ja mam dystans duży do tego, bo ja się faktycznie tym bawię. Nie tylko twierdzę, że się bawię, ale jakby jestem w cudzysłowie zrealizowany sportowo już wcześniej. Oczywiście nigdy nie byłem sportowcem na jakimś wysokim poziomie, natomiast taką korową moją dyscypliną, której poświęciłem najwięcej lat swojego życia, była piłka nożna i już jakby na tamtym polu uważam, że zrobiłem wszystko, żeby połechtać swoją ambicję amatorską oczywiście, No i teraz to bieganie to jest faktycznie takie trochę przejście z racji wieku, z racji różnych tam kwestii do jakiegoś takiego sportu bardziej dżentelmeńskiego, powiedzmy. Ja jestem od dziecka, ten sport towarzyszył mi, w zasadzie od kiedy pamiętam. Jestem taką osobą z pokolenia, kiedy komputery i jakieś takie inne atrakcje dla dzieci i młodzieży były bardzo mało atrakcyjne i nie mogły konkurować z tym, żeby spędzać czas na podwórku, więc ten sport w zasadzie wszystkim takim dzieciom z mojego pokolenia przychodził naturalnie, bo nawet jeżeli nie miałeś do tego predyspozycji, byłeś mały i gruby, no to po prostu stawałeś na bramce, tak? I dalej w tym sporcie byłeś.
A to się też jak często krzyczeli, gruby na bramkę, czy raczej nie?
No ja nie byłem gruby, ja byłem, wiesz, wtedy to były właśnie takie czasy, to różni współczesny sport taki dziecięcy od tamtych czasów, że teraz rodzice zapisują często życzeniowo dzieci na jakiś tam sport, ty idziesz na lekką, ty idziesz na piłkę, ty idziesz na judo, bo ja uważam, bo ja bym chciał, bo coś tam. A kiedyś to było tak, że jeżeli mój kolega był duży i silny i wpierdzielił wszystkim kolegom z podwórek okolicznych, no to szedł na boks judo czy zapasy. Natomiast ja na przykład całkiem nieźle sobie radziłem w tą piłkę w przekroju moich kolegów z osiedla, z klasy czy ze szkoły, więc siłą rzeczy na WF-ie wypatrzył mnie trener piłki nożnej i trafiało się tam, gdzie się miało predyspozycję. Tak? Teraz to wygląda troszeczkę inaczej.
Ja pamiętam dokładnie to samo usłyszałem ostatnio w rozmowie właśnie ze Zbigniewem Bońkiem właśnie w Trójkącie Towarzyskim i to było właśnie totalnie to samo. Czyli właśnie kiedyś było tak, że po prostu wszyscy zaczynali od tych samych sportów i po prostu, no nie wiem, w wieku 15 lat było wiadomo, że ty jesteś najlepszy w piłkę, więc właśnie idziesz grać do jakiegoś klubu, ty jesteś najlepszy w judo, a ktoś inny jest najlepszy w biegu na 100 metrów, dlatego szedł po prostu biegać te sprinty.
To ja byłem właśnie ostatnim takim pokoleniem. Pan Zbigniew trochę jest jednak mimo wszystko starszy ode mnie, ale ja się jeszcze faktycznie na to załapałem i tutaj to wyglądało podobnie.
A jak w ogóle wyglądała twoja kariera piłkarska, jeśli o tym możesz trochę powiedzieć?
No przede wszystkim to nie była kariera, tylko przygoda. Ja zawsze grałem na poziomie takim amatorskim, no gdzieś tam najwyższe ligi, w których grałem, no to były takie, gdzie można było za to dostać buty, jakieś drobne stypendium, czy tam parę groszy na uczelni, jak reprezentowałem SGGW, no to wtedy mieliśmy jakieś fajne stypendia, no bo uczelnia chciała to sobie wpisać do informatora, tak, dla maturzystów i jak tam zdobyliśmy trzecie miejsce wśród uczelni w Polsce, no to wtedy chcieli nam to wynagrodzić, to tak wyglądało, ale to zawsze była tylko i wyłącznie pasja. Ja nigdy nie łudziłem się, że będę wyczynowym sportowcem, ale bardzo lubiłem taki tryb życia treningowy. Lubiłem chodzić na zorganizowane zajęcia i już wtedy jakby też teraz z perspektywy czasu mogę to powiedzieć, że było widać, że lubiłem biegać, bo mi nigdy nie przeszkadzał taki tryb treningowy, taka stara polska szkoła treningowa, czyli najpierw rżniemy 2 miesiące bez piłki, w ogóle nie widzimy, robimy biegi, siłę i tak dalej, a potem dopiero wjeżdżamy z piłką. Teraz to wygląda zupełnie inaczej, teraz to się łączy i dzieciaki wszystko robią w zasadzie z piłką przy nodze. Kiedyś to było inaczej i wszyscy moi koledzy bardzo narzekali na to, jak na przykład graliśmy tutaj na Hutniku z trener Branicki w Lasku Bielańskim, no to mieliśmy zbiegane po prostu wszystkie ścieżki i moi koledzy bardzo na to narzekali, a ja zawsze to całkiem lubiłem i sprawiało mi to przyjemność i nie przeszkadzało mi to, że oprócz biegania po lasku gramy tylko w dziadka przez 2 miesiące.
No bo to może właśnie przeskoczmy do tego biegania, czyli to chyba mówiłeś, że to jest 2019, 2018 rok. Kiedy w ogóle pobiegłeś swój pierwszy bieg? Bo to pamiętam z tego, co pisałeś, to był chyba bieg rzeźnika? To był twój pierwszy bieg, w którym wziąłeś udział? Czy to było coś wcześniej może?
To był bieg, przez który ja tak naprawdę zacząłem regularnie, no trenować to też mocne słowo, ale przestałem sobie pobiegiwać, a zacząłem realizować jakiś plan treningowy. W moim przypadku wyglądało to tak, że ja w ogóle nie miałem na samym początku jakichkolwiek zapędów rywalizacyjnych, jeżeli chodzi o bieganie. Z tego względu, o którym powiedziałem, no jakby w piłce już tam sobie wyżyłem się pod tym względem. Wiedziałem, że no, zaczynając biegać w wieku 36 lat, no to świata nie zwojuję, więc nawet mnie nie ciągnęło na samym początku, żeby myśleć o zapisywaniu się na biegi, nawet dla atmosfery. Ja wychodziłem sobie typowo pobiegać dla siebie. I w ogóle, żeby opowiedzieć tą historię biegu rzeźnika, no to to muszę powiedzieć to, jak to się zaczęło, bo ja wcześniej pracowałem w Łazienkach Królewskich, gdzie między innymi zajmowałem się robieniem mediów społecznościowych. Tam organicznie bardzo dużo ludzi biega, więc pomyślałem sobie, że zrobię jakieś wideo takie krótkie o tym, jakie są motywacje ludzi biegających tam. I sam wtedy jeszcze nie biegałem. Wyszedłem sobie z GoPro i zacząłem łapać przypadkowych turystów i pytać, co oni tu robią i dlaczego biegają. Odpowiedzi były różne, od poważnych do całkiem zabawnych. Jedni mieli kaca, drudzy byli w delegacji i tak dalej, i tak dalej.
Ja, jakbyś ty mnie spytał, to ja bym od razu pobiegł, bo spytałbym, panie, czemu pan mnie zatrzymujesz, jak ja biegam?
Teraz też bym tego nie zrobił, ale wtedy nie miałem o tym zielonego pojęcia. I słuchaj, i wiesz, no szło to mozolnie właśnie dlatego, że dużo też było takich Florianów, co ty ode mnie chcesz, człowieku. I nagle patrzę, grupa biegowa, więc mówię, kozacko, zgram sobie 20 osób naraz i będę miał materiał zrobiony, zaczepiłem ich. I tak poznałem w ogóle pierwszych jakby biegaczy tak lepiej. Poznałem trenerkę, to była wtedy grupa Weroniki Zielińskiej, frontrunnerki Asicsowej, która ma swoją grupę, to się nazywa 1-2-3 i oni robią obozy biegowe. I tak z 2-3 miesiące po tym czasie, było lato, były wakacje, miałem ochotę pojechać gdzieś sobie zrobić coś aktywnie, odchodziłem już trochę od tej piłki i tak pomyślałem, że o, obóz biegowy to mogłoby być coś fajnego, ale totalnie wtedy nie biegałem, po prostu zapisałem się na obóz biegowy. Wyjechałem tam, poznałem tych wszystkich ludzi, jako anegdota mogę też powiedzieć, że pamiętam pierwsze takie wybieganie w góry, kiedy pobiegliśmy całą grupą. No i to na takich obozach to tak wygląda, że zazwyczaj tworzą się tam pary, trójki, czwórki na takim biegu, bo każdy biegnie swoim tempem. No i tam mi się trafił taki chłopak, który już był mocno wkręcony w ultra i tam biegał dużo po górach. No i tak gadamy, no bo ten czas leci, on opowiada mi jakieś swoje przygody biegowe, a to taki bieg, sraki, owaki. No i w pewnym momencie pyta, a ty co biegasz? Mówię, no ja nic nie biegam. Przyszedłem sobie tutaj, przyjechałem sobie na obóz, miło spędzić czas. I on tak nie mógł do końca tego rozumieć. Nie, niemożliwe, niemożliwe. Wiesz co, ja ci mówię, ty za rok będziesz biegał ultra. I ja tak pamiętam, że potaknąłem, uśmiechnąłem się, ale w głębi serca pomyślałem, ty czubku, w ogóle co ty mówisz? Ja jestem normalny, ja tego nie potrzebuję. Ze mną jest wszystko okej, nie? No i się okazało, że on miał rację. Także pozdrowienia teraz dla Marcina, może jeżeli słucha. On miał rację. Po tym obozie wróciłem do domu, przestałem znowu biegać. Jakby tam zdarzało mi się może z raz, dwa razy w tygodniu, bardziej jak mi się przypomniało, to sobie poszedłem się przewietrzyć, ale jeszcze trochę pogrywałem w tą piłkę, jeszcze coś tam robiłem, więc nie wróciłem do tego biegania. I odebrałem telefon. Zadzwoniła do mnie koleżanka, którą poznałem na tym obozie i zapytała, czy bym z nią pobiegł bieg rzeźnika. Ja nie wiedziałem, co to jest wtedy w ogóle. Gdzieś mi się ta nazwa obiła uszy, ale totalnie nie wiedziałem, na co się godzę. Powiedziałem, no spoko, pewnie, nie ma problemu, chętnie daj znać, kiedy to jest, ale muszą nas wylosować, bla, 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 zadzwonię do ciebie jeszcze, ale fajnie, że się piszesz. No i zadzwoniła 3 miesiące później, że nas wylosowali. No więc już odpaliłem Google'a, zobaczyłem, o co chodzi. No i się przeraziłem, prawda? No bo dla osoby niebiegającej, no to brzmiało jak wyzwanie wtedy. I stwierdziłem, że do tego muszę się przygotować, no bo będzie obciach. Za telefon do
Weroniki. Ja byś w ogóle jeszcze mógł powiedzieć, czym jest bieg rzeźnika, ile to kilometrów i co to są?
No wiesz co, ten klasyczny dystans, no jest to najbardziej klasyczny chyba bieg taki trailowy w Polsce. Jeden z najbardziej na pewno. To jest trochę ponad 80 km w Bieszczadach. Słynie z tego, że jest duże błoto, tak? I te warunki tam naprawdę nie są łatwe. Te filmy, jak tam sobie pooglądałem wtedy, no to zrobiły na mnie duże wrażenie jako takiej osobie, która jeszcze na tamtym etapie nie wiedziała, że tempo może łatwiej zabić niż dystans. No to jak widziało się takie cyfry jak 80 parę kilometrów po górach, no to przerażenie, tak? I za telefon do Weroniki z prośbą o ułożenie planu i od wtedy zacząłem tak naprawdę regularnie biegać ze strachu przed tym biegiem rzeźnika. Przygotowywałem się do niego i faktycznie przez pierwszy rok treningów z Weroniką mogę powiedzieć, że nie skłamię, jak powiem, że opuściłem tylko jeden albo dwa treningi.
Czyli jesteś ambitnym bardzo. Jak już podchodzisz do czegoś, to poważnie do tego chcesz.
Tak, lubię taki rygor treningowy, chociaż no nie jestem taki crazy, że dokładałem do tego coś, czy że nie wiem, jak miałem spokojne rozbieganie, to robiłem je niespokojnie, nie, takich zapędów nie miałem. Natomiast jeżeli chodzi o taką faktycznie systematyczność, no to coś tam widocznie, jakaś dyscyplina z tej piłki mi została i myślę, że tutaj takie wejście miałem dosyć usystematyzowane.
I przeżyłeś w ogóle ten bieg rzeźnika, jak to w ogóle wspominasz teraz z perspektywy czasu?
Tak, wiesz co, ja w ogóle zapisałem się jeszcze na kilka takich krótszych biegów ultra przed tym biegiem rzeźnika, żeby w ogóle zobaczyć, o co chodzi. Wszystkie biegłem z tą koleżanką, pomimo że to były solowe biegi tak naprawdę, ale tak, żebyśmy się przetarli przed tym rzeźnikiem. Pobiegłem tam Szczawnicę 60 parę kilometrów, pobiegłem coś, co się nazywało w Brennej, taki bieg, gdzie się biegnie na pętli przez 12 godzin. Tak, żeby zobaczyć, jak moje ciało się zachowa, bo tam miałem możliwość zawsze zejść w każdym momencie, bo tam co 16 kilometrów przebiegało się w tym samym punkcie, więc myślę, że tak się przygotowałem do tego. No i na samym biegu to chyba wyszło, dlatego że umarła ta moja koleżanka, a nie ja. I to jest też taka dosyć zabawna anegdota, no bo nie powiem oczywiście, że tam lekko mi przyszedł ten bieg, ale zostało nam chyba z 15 kilometrów do końca. Gdzieś tam usłyszeliśmy, że w tej klasyfikacji par mieszanych jesteśmy tam gdzieś, no nie jakoś bardzo wysoko, ale jak na nas, takich debiutantów, no to wtedy było dosyć wysoko, bo chyba tam piąta czy szósta pozycja. No i Asia się bardzo tym podekscytowała, ruszyła trochę mocniej, no i zapłaciliśmy za to mocno, bo już po kilku kilometrach widziałem, pierwszy raz coś takiego miałem, żeby widzieć w momencie, kiedy ona zbliżała się do jakiejś przeszkody, to ja już wiedziałem, że ona się nią potknie na 5 metrów, zanim zdążyliśmy do niej dobiec. Więc takie, nie miałem też doświadczenia, więc takie pierwsze myśli, co możesz zrobić, żeby pomóc osobie w takim momencie. Po pierwsze schowałem się za nią, żeby nie nadawać jej tempa, żeby jej jakoś, żebyśmy biegli jej rytmem, żeby nie był dla niej jakimś tam zaambitnie, żebym nie szedł, żeby to ona dyktowała, bo widziałem, że jest z nią bardzo źle i myślałem, że może nawet nie ukończymy tego biegu. Schowałem się za nią i tak pomyślałem, co jeszcze mogę zrobić, żeby jej pomóc. I wymyśliłem, że mogę zacząć do niej mówić po to, żeby nie myślała cały czas o tym, że już ją boli, że jest zmęczona, że nie ma siły. Więc zacząłem jej opowiadać wszystkie historie swojego życia, tak trochę podobnie jak teraz, od podstawówki, jakieś tam różne anegdotki, starałem się wyciągać, gadam, tak z pół godziny się produkuje, co już dla mnie też nie było jakieś tam super łatwe. Wreszcie ona się do mnie odwraca po pół godziny z taką kamienną miną i powiedziała tylko, nie mów do mnie teraz. Także na tym się skończyła moja pomoc, ale dobiegliśmy, jakoś daliśmy radę i... No i fajnie to wspominam, przygodowo.
To mi w ogóle przypomina, jak próbuję komuś krzyknąć podczas zawodów i załóżmy z kimś biegnę dłużej, jako kibic oczywiście, albo znowu na odwrót, ktoś próbuje mi krzyknąć, albo ktoś do mnie mówi i jak już jestem taki bardzo zmęczony, to naprawdę sobie wyobrażam, że ta twoja koleżanka miała w ogóle największą złość do ciebie, bo szczególnie jak słyszę na przykład na ostatnim kilometrze biegu na 10 km, że ktoś mówi, dobrze wyglądasz, jest luźno i jak ja słyszę, że ta osoba ze mną biegnie dłużej, to naprawdę mam ochotę ją zastrzelić w tym samym momencie, także doskonale to rozumiem. I po tym biegu tak złapałeś tego baktyla na bieganie? Poczułeś, tak, że to jest twój sport?
Tak, potem już tak poszło i zacząłem coraz mniej grać w piłkę, a coraz tak dosyć płynnie przeszedłem w stronę tego biegania. Wiesz, miałem już dosyć trochę grania w piłkę ze względu na wiek, bo pewnie nie miałeś takiego doświadczenia, ale te niskie klasy rozgrywkowe, w których ja grałem w piłkę, wiążą się z tym, że po prostu no tam jest mocna gra fizyczna, nie? I jak człowiek jest młody i się szybko regeneruje, no to jest wszystko ok. Natomiast już w pewnym momencie ja miałem takie poniedziałki, bo zazwyczaj mecze były w niedzielę, że rano się zastanawiałem, którą nogą wstać z łóżka, żeby mniej bolało i stwierdziłem, że może to już wystarczy, tak? Że niech się młodzi tam bardziej pokopią, a ja sobie poszukam czegoś bardziej szlachetnego. No i to bieganie tak wpadło, wciągnąłem się w to. Cała ta opowieść się wydarzyła, którą przed chwilą przytoczyłem i tak już zostałem, bo zaczęło mi coraz więcej puzli w życiu pasować do tej układanki. Zacząłem poznawać coraz większą grupę ludzi, zacząłem pracować zawodowo wokół biegania właśnie poprzez to, że zacząłem trochę uczestniczyć organizacyjnie w projektach New Balance Run Club, poznałem chłopaków z bieganie.pl, zacząłem im robić media społecznościowe, bo wcześniej się tym zawodowo dosyć mocno zajmowałem. Zacząłem, nie wiem, prowadzić media społecznościowe innych biegaczy, zacząłem prowadzić media społecznościowe meetingów lekkoatletycznych i tak coraz więcej tych puzli zaczynało mi pasować do układanki. Wreszcie te łazienki przestały pasować i zrezygnowałem z tej pracy. No i od tej pory jakby to nie jest jakiś długi okres czasu, no bo minęły raptem 3 lata, natomiast no coraz mocniej, coraz więcej tutaj rzeczy jest biegowych wokół mnie. No i myślę, że też może to być taki coś, co wskazuje na tą zmianę dosyć zabawnie, że pamiętam, że na samym początku, jak zacząłem działać z chłopakami z bieganie.pl, no to miałem większy problem z rozmowami o sporcie takim kwalifikowanym, o bieganiu wyczynowym. Nie do końca wiedziałem, czy 3,30 na półtoraka to jest dobry czas, średni czy słaby. I pamiętam, że jak przychodziło do takich rozmów z biegaczami na zasadzie local hero takimi, no to zdecydowanie to mi szło lepiej i miałem od razu 1000 pytań w głowie do takiej osoby. Natomiast jak stawał przede mną wyczynowy sportowiec, no to pewnie było mi trochę trudniej. Musiałem się bardziej pomasować po czole. Na szczęście był Kuba Wiśniewski, który tutaj ten ciężar ze mnie zdejmował i mogłem się od niego sporo pouczyć i posłuchać. A teraz pewnie sam przeszedłem trochę bardziej na drugą stronę barykady i widzę po swoim takim, no dziennikarskim to też mocne słowo, ale w tej pracy zawodowej, że już dużo łatwiej mi jest i bardziej po prostu prywatnie interesuję się takim sportem wyczynowym.
Tu też fajnie powiedziałeś, że dla takiego zawodnika, który jest, nazwijmy to, amatorem i tak biega sobie spokojnie i raczej dla siebie, to jednak te rozmowy z takimi amatorami, tak jak powiedziałeś, z takimi local hero, to jest tak dużo bardziej, łatwiej jest mu się utożsamić z takim biegaczem, no bo wiadomo, zawodowiec tak naprawdę no tylko biega, ewentualnie może chodzi do wojska, natomiast jeśli chodzi o amatora, tak naprawdę to dużo bardziej ten local hero do niego bardziej przemawia niż właśnie zawodowiec, który no ma mnóstwo czasu na regenerację, nie chodzi 8-16 do pracy, tylko po prostu zajmuje się tym bieganiem. Więc wcale się nie dziwię, że może na tamten etap w twoim życiu, a wtedy no po prostu ci tacy lokalni biegacze byli bardziej dla siebie przystępni.
Znaczy, to, żeby to nie zabrzmiało źle, ja w dalszym ciągu się interesują mnie takie historie i jakby uważam, że w polskim sporcie wyczynowym, zwłaszcza w biegach długich, to cały czas ta historia jest najważniejsza, co przez wiele osób może z środowiska nie być do końca rozumianym, bo nasi biegacze, szczególnie długodystansowi, również trochę odstają od poziomu światowego czy europejskiego. Jeżeli ktoś śledzi, no to na pewno trudno mu bardzo ekscytować się, przesadnie ekscytować się tymi wynikami i te wyniki same się nie obronią, jeżeli chodzi o taki przekaz typowo medialny, więc ważne jest to, żeby tą historię, to co właśnie jest w przypadku tych wszystkich local hero, dobudować również do biegaczy wyczynowych i wydaje mi się, że tak ze swojej współpracy widząc, patrząc również na takie analogie do na przykład do tej piłki nożnej, no to tam jest to na dużo wyższym poziomie jednak niż w naszym środowisku takim wyczynowym, biegowym, jeżeli o nim rozmawiamy. Zobaczmy, że nasza ekstraklasa na przykład, która ma wartość marketingową dużo wyższą niż polskie biegi długie, tak naprawdę też jest słaba. I jakby popatrzeć, nie mówię oczywiście, nie chcę powiedzieć, bo to zależy od punktu odniesienia. Nie chcę mówić, że tam osoby, które grają w ekstraklasie są słabe, bo nie są. Niełatwo się tam dostać i wiele osób by chciało, a niestety nie może. Natomiast jeżeli popatrzymy tak bardzo obiektywnie na poziom Europy i świata, no to 20-30 lat temu byliśmy, podobnie jak w biegach, dużo bliżej od tej czołówki, a teraz jak te europejskie puchary nasze drużyny weryfikują, no niestety na coraz niższych szczeblach, prawda?
Bo wiesz, bo w Europie już nie ma całych drużyn.
Tak, natomiast zobacz, że mamy super marketing, mamy super stacje, przede wszystkim Canal Plus zrobił swego czasu największą robotę wokół tego, żeby ten produkt średniej jakości, powiedzmy, opakować w piękny papierek i wtedy, kiedy my wiemy, kto gra, czy ten piłkarz jest młody, perspektywiczny, jaką ma za sobą historię, skąd on przyszedł, gdzie on wrócił, to to nas interesuje. Jeżeli tego nie będzie również w bieganiu, to sam wynik taki de facto, który jest zawsze nieco słabszy od, przynajmniej w biegach długich, od tego, co się dzieje na świecie i w Europie, też się nie obroni, więc ważne, żeby pewnie wszystkie te osoby, które pomagają biegaczom i sami biegacze, mocno o tym pamiętali, no bo inaczej będzie im ciężko się przebić i pewnie w konsekwencji po prostu zdobyć sponsorów i ta praca będzie mniej opłacalna.
No właśnie, to miałbyś jakąś taką radę, jak ładnie opakować te swoje nawet słabe wyniki, albo wiesz, tak obiektywnie, no nie najlepsze wyniki, taki właśnie ładnie błyszczący papierek, żeby wiesz, żeby, myślę, to jest chyba najważniejsze, żeby po prostu ludzie mogli się utożsamić trochę swoją historią i tak wiesz, trochę ją przeżywać razem z tobą.
Wiesz co, to jest trudne pewnie dla osób z polskiego topu biegowego. Nie mam tutaj na myśli takich biegaczy średnich, nie wiem, jak Marcin Lewandowski czy tam Adam Kszczot, które faktycznie są na poziomie międzynarodowym. Natomiast tacy najlepsi biegacze polscy, powiedzmy w biegach długich, którzy dopiero tam aspirują do tego, żeby w Europie przynajmniej jakoś tam zaistnieć, to tak naprawdę są troszeczkę pośrodku i jest takie trochę błędne koło, dlatego że pewnie jakieś tam aktywności pozasportowe trochę ich oddalają od tego wyniku sportowego. Jeżeli tego się robi za dużo, jeżeli za bardzo się na tym skupiają, to pewnie nie każdemu przychodzi to naturalnie i nie dla każdego będzie to dobra ścieżka, a z kolei mogą zawodowo nie być jeszcze na takim poziomie, żeby im się to zwyczajnie opłacało, żeby zatrudnić sobie jakiegoś ghostwritera, który będzie im pomagał po prostu, bo to nie jest żadne oszukiwanie, jeżeli przynajmniej chodzi o na przykład o media społecznościowe, to nie jest oszukiwanie widza, bo odbiorcy, bo to są rzeczy, które czy są konsultowane, czy są zgodne z polityką, z tym, co się dzieje, ale po prostu bardzo odciążające. No ale to już trochę kosztuje i to musi się opłacić, tak? Więc czasami trzeba trochę zaryzykować, spróbować zrobić coś takiego, zobaczyć, nie wiem, na ile dużo kontraktów może coś takiego przynieść, może umówić się z kimś, kto mógłby dostać procent od takich transakcji i robić to wtedy regularnie, robić to profesjonalnie i w fajny sposób. No bo domyślam się, że tutaj może to nie być dla wszystkich naturalne i łatwe.
A masz może jakieś takie przykłady, które widzisz na przykład w piłce nożnej, gdzie fajnie to gra u właśnie piłkarzy, które biegacze, nazwijmy to biegacze pro, czy nawet wiesz, tacy semi-pro, mogliby wkleić do siebie, nawet nie chodzi jeden do jednego, ale takie wiesz, jakieś takie konkretne rzeczy, które można byłoby wprowadzić?
Nie, no jest pełno. Jest pełno przykładów. Myślę, że jeżeli chodzi o sport generalnie, no to główną taką rzeczą, która najlepiej się sprzedaje, to jest to, czego nie można zobaczyć w telewizji, tak? I po prostu przenoszenie jakichś tam takich, nawet to nie muszą być jakieś bardzo ambitne treści, natomiast taki trochę jakiś fajny backstage tego typu rzeczy, to się fajnie klika i wiadomo, że też ten poziom sportowy również wpływa na tą rozpoznawalność. No i niektórym sportowcom jest łatwiej, a niektórym ciężej i nie każdy też jest Piotrem Liskiem, który potrafi po prostu naturalnie i widać to w kontakcie na każdej konferencji prasowej, że on po prostu coś takiego ma i on się nie musi tego uczyć, tak? Bo on taki jest naturalny. No ja czasami się dziwię, że na przykład w polskich realiach, powiedzmy, marka Orlen nie ma takiej osoby, która mogłaby pomóc tym wszystkim sportowcom jako największy mecenas sportu w Polsce, bo oni łożą potężne pieniądze na polską lekką atletykę i na przykład robią takie akcje pierwsza z brzegu, że nie wiem, musi tam iść jakieś hasło, że dzisiaj wszyscy, słuchajcie, sportowcy muszą sobie zrobić z ręcznikiem Orlenu zdjęcie. Nie? I potem jak przeglądasz media społecznościowe, to masz 20 czy 30 postów, gdzie zawodnik leży obok ręcznika albo coś robi i z tyłu wisi ręcznik w bardzo nienaturalnym miejscu i to tak naprawdę jest bardziej śmieszne niż profesjonalne. I dziwię się, że na przykład Orlen nie ma takiej osoby, która mogłaby tym zawodnikom podpowiedzieć, prawda? Bo to jest bardzo szeroka grupa i tak jak wspomnieliśmy, no na pewno jest sporo zawodników tak kreatywnych, że spokojnie zrobią to sobie we własnym zakresie i nikim nie musi pomagać. Natomiast dla tych, którzy może mają mniej czasu, mniej ochoty lub mniej to czują, mógłby na przykład w tym mailu być jeszcze jeden, drugi, trzeci punkcik z podpowiedziami, jak można by było to zrobić, jakie są pomysły, żeby zrobić to fajnie.
Tak, ale też to czasami widzę, jak albo nowe buty są jakieś puszczane różnej marki, albo cokolwiek innego, to potem rzeczywiście jak obserwuję całkiem sporo tych sportowców, biegaczy, to rzeczywiście widzę, że normalnie pod postem widzę to samo, ten sam produkt, te same hashtagi i to jest takie, no właśnie nie wiem, czy to, jak to ma cel, no bo okej, to pewnie trochę uświadamia, tylko nie wiem, czy to osiąga to, co producent chciał zdobyć, jak uważasz? No że nie, wiesz, że nie. Jak tak widzi pod postem kolejne takie same rzeczy.
Słuchaj, pewnie motywacje producentów też są różne i nie wszystkie znamy, bo że tak powiem, mogą być różne cele reklamowe, tak? Jednym wystarczy zupełnie to, żeby się pokazać, żeby zaistnieć, się przebić, żeby w jakikolwiek sposób oni byli, bo są na przykład nowymi graczami na rynku. Inni potrzebują wizerunku, a trzeci potrzebują sprzedać produkt, tak? I tego nie jesteśmy w stanie ocenić. No ale na pewno w polskim sporcie jeszcze tutaj, przynajmniej w lekkiej atletyce, dałoby się dużo zrobić. Kolejną rzeczą, która trochę to utrudnia i myślę, że jest taka znamienna, jeżeli chodzi o polskie biegi, szczególnie długodystansowe, co ja też widzę jako dziennikarz w momencie, kiedy próbuję dobić się często do naszych biegaczy przed ważnymi biegami, jest to, że specyfika tej dyscypliny trochę nie wspomaga tej otwartości, bo biegacze długodystansowi szczególnie tak naprawdę większość roku siedzą gdzieś w lesie, siedzą gdzieś w Afryce, siedzą gdzieś wyizolowani i mają tak naprawdę dwa czy trzy ważne starty w roku i oni zjeżdżają, nagle jest wokół nich duże zainteresowanie, nagle jest taka presja, z którą oni nie do końca potrafią sobie poradzić, bo nie każdy ma to naturalnie, nie każdy też współpracuje z kimś, kto mógłby w tym pomóc. No i wtedy są takie dziwne sytuacje, że przyjeżdża zawodnik i powiedzmy 10 dni przed Mistrzostwami Polski mówi, że on już nie będzie się z mediami komunikował, tak? No i to jest dziwne, dlatego że w Polsce nikt nie biega takich wyników, żeby sam wynik mógł zrobić wrażenie, ogromne przynajmniej. Oczywiście robią, natomiast nie aż takie, żeby powiedzmy zainteresowały się media ogólnopolskie tym. Ja po Mistrzostwach Polski w Olesnie, kiedy wracałem, nie wiem, samochodem i słuchałem wiadomości w radiu, no to nie słyszałem, kto został mistrzem Polski w maratonie.
Że Kamil Jastrzębski, tutaj breaking news, przerywamy audycję, żeby powiedzieć, że Kamil Jastrzębski został mistrzem Polski, tak nie było?
No nie, i właśnie to było ciekawe, że to był taki ogórkowy dosyć dzień i oni szukali ewidentnie tematów, bo tam były jakieś informacje z szachów, z czegoś tam, no to jest Mistrzostwa Polski w maratonie, no nie były wtedy sexy dla ogólnopolskich mediów. No i jeżeli faktycznie biegacze będą tak się chować za podwójną gardą i nie będą chcieli sprzedać jakoś tej swojej historii, no to będzie trudno. I tak jak mówię, no trzeba pracować nad tym, żeby mimo tej specyfiki tego dystansu i tego właśnie, że wychodzą do ludzi, starać się jednak być jak najbardziej otwartym na te media, no bo tak naprawdę wszyscy gramy do jednej bramki, tak? I to jest nasz wspólny cel. Też mi ciężko zrozumieć to, że bo to jest zazwyczaj robione w obawie przed jakąś tam krytyką, prawda, że biegacze są nieodporni, tak jak pewnie też inni sportowcy na krytykę, natomiast w tym przypadku to jest takie środowisko bardzo wrażliwe. Jak wszedłem do bieganie.pl i teraz uczestniczę mocno, czy tam w życiu w mediach społecznościowych i tak dalej, no to jestem mocno zaskoczony, że na przykład w środowisku biegowym jak robi się ankietę ostatnio wypuściliśmy taką ankietę najlepsi biegacze 2021 i największe rozczarowania, tak? Gdzie piszemy nie o tym, że nie wiem Iksiński jest kiepskim biegaczem, tylko że Iksińskiemu nie wyszedł sezon, bo przemawiają za tym liczby, przemawia za tym wszystko i dostaję mnóstwo wiadomości, że jak ja mogę robić taką ankietę, która jest demotywująca dla biegaczy lub która jest przykra dla biegaczy. No halo, sportowiec to jest tak naprawdę, sport to jest show. To nie jest poważna rzecz. To jest oczywiście, jak klasyk mawiał, najbardziej poważna z niepoważnych rzeczy. Natomiast jeżeli Lewandowski połamie 3.30, to świat się nie zmieni. On tylko gra dla naszych emocji, więc te negatywne emocje, jeżeli komuś coś nie wyjdzie, to są również emocje. I jeżeli my piszemy, oczywiście w kulturalny sposób, ale obiektywnie, że komuś nie wyszedł sezon, to naprawdę nie ma się o co obrażać.
No to właśnie miałem powiedzieć na temat tych wtop. Tu też przypomniało mi się, jak rozmawiałem kiedyś z Krystianem Zalewskim i on powiedział, że to, że załóżmy powie coś negatywnego o drugiej osobie, to nie znaczy, że jej nie lubi, tylko po prostu stwierdzi obiektywny fakt, że na przykład ktoś pobiegł słabo, no to, albo nie wiem, ktoś według niego trenuje źle, to nie jest tak, że ma coś do tej osoby, tylko po prostu uważa, że coś jest nie tak. Natomiast tutaj mi się bardzo podobało, jak Adam Kszczot, który chyba w ogóle wygrał to rozczarowanie roku 2021.
Jeszcze do jutra można głosować.
A, jeszcze można głosować. To on w ogóle udostępnił to u siebie na Instagramie, żeby głosować na niego i ten dystans chyba do siebie bardzo mi się podoba w jego przypadku.
No bo mówię, no to obiektywnie, tam nikt nie sugeruje, że Adam Kszczot jest złym biegaczem, bo gdybyśmy tak zasugerowali, to byśmy raczej sami wyszli na niepoważnych, tak? Natomiast to, że był największym zawodem w tym sezonie, dlatego że pokładaliśmy jako kibice w nim największe nadzieje, no bo to jest zawodnik o klasie międzynarodowej, a nie pojechał na igrzyska, no jest bezsprzeczne, prawda? Więc myślę, że tutaj ten aspekt głównie ma znaczenie.
Tak, na pewno. A miałeś...
Zobacz też, że co ciekawe, w takich mediach społecznościowych biegowych też dosyć często natrafiamy na różnego typu dosyć zabawne wymówki, tak, które świadczą o tym, że jest duża presja na tych zawodnikach, bo to, co powiedziałeś w ogóle, że Krystian powiedział, że nie może mówić o innym zawodniku, no to akurat jest dosyć nieprofesjonalne i w takim sporcie na najwyższym poziomie faktycznie piłkarze, czy koszykarze, czy futboliści nie mówią o innych. Jak zadasz pytanie, on mówi przez swój pryzmat albo pryzmat swojej drużyny, nie ocenia nigdy drużyny przeciwnika lub czy kolega zagrał lepiej czy gorzej, bo to może nie być profesjonalne, ale z drugiej strony też u nas jest sporo dosyć takich wymówek na swoim punkcie. Często biegacze piszą już wymówki jakieś tam, które potencjalnie mogą być przed biegiem już na wszelki wypadek, gdyby coś tam nie wyszło. Albo po biegu wymyślają, no pewnie one są prawdziwe, ale na przykład argument taki, że dzisiaj mnie bolał brzuch, albo dzisiaj coś tam było mi za gorąco, albo za zimno, nie wyspałem się. No to jeżeli posłuchamy profesjonalnych takich przykładów medialnych z góry, nie wiem, właśnie powiedzmy Liga Mistrzów, gdzie wchodzą w grę miliony, jest dzień przed meczem, jest konferencja prasowa, każda największa gwiazda, jak zostanie powołana, to musi na nią iść. I ja na przykład nigdy nie słyszałem na konferencji pomeczowej, żeby Messi powiedział, że go dzisiaj brzuch bolał, że on zagrał słabo, bo go bolał brzuch, prawda? To jest element zawodów. Tak samo w bieganiu. Dzisiaj ciebie będzie bolał brzuch, jutro twojego kolegę i wtedy może ty wygrasz z nim, prawda? Ale to jest element, który wpływa na całość rywalizacji. Jakby traktowanie tego jako wymówki, albo dzisiaj no nie miałem formy. Właśnie na tym polega bieganie, żeby tą formę przygotować na dany dzień. Jeżeli dzisiaj jej nie miałeś, to znaczy, że tego dnia byłeś po prostu słaby, a nie, czy słabszy od kolegi, a nie, że to można traktować w kategoriach jakiejś tam wymówki, tak? Może jutro będziesz lepszy.
No, bo to tak jako osoba, która trochę siedzi jednak w tych mediach społecznościowych i trochę wie, z czym to wszystko w ogóle się wiąże. Jak według ciebie, takich, no wiadomo, nie nagramy tutaj całego poradnika, chociaż to też myślę, by się przydało. Jak być ciekawszym sportowcem na mediach społecznościowych, żeby wiesz, teoretycznie sponsorzy się do nas odezwali, a nie jak wiesz, niektórzy może zakładać Patronite'a, żeby móc biegać. Jak to ty widzisz, wiesz?
Wiesz, no, na to się składa, czy sponsorzy się odezwą, czy nie, no to nie składają się tylko media społecznościowe, no to jest na pewno jakaś tam jedna noga do całości wizerunku. Niektórzy mają przeciętnie prowadzone media społecznościowe, a mają super wynik sportowy i wtedy sponsorzy zgłaszają się do nich sami. I
niektórzy mają też słabe media społecznościowe, słabe wyniki, a mają super sponsorów. Też widzę takie przykłady.
No, może mają znajomości albo układy, nie wiem. Trudno mi powiedzieć, o jakim konkretnie przykładzie teraz mówisz, ale pewnie jeżeli pytasz o same media społecznościowe, no w przypadku sportu, wiesz, no też nie chcę tutaj kreować się na jakiegoś guru marketingu, jeżeli o to chodzi, o te kwestie, ale na pewno tych sposobów jest mnóstwo, tak? I to pewnie moglibyśmy tak faktycznie godzinami tutaj gadać. No, generalnie zazwyczaj pomysłem tym sportowym jest to, co powiedziałem, pokazanie czegoś, czego widz nie zobaczy oglądając zawody, tak? I wszystko, co pozwala wyobrazić sobie, że masz bezpośredni kontakt jakiś tam lub zostajesz wpuszczony w pewne ekskluzywne, wyjątkowe miejsce, do którego inni mogą nie mieć dostępu, jest dla nas jako ludzi bardzo ciekawe. Pewnie to można ubierać w różne formy. Jeden pokazuje, co je na śniadanie, drugi pokazuje, jak, nie wiem, śmieszkuje w szatni, a trzeci jeszcze coś innego. Tych pomysłów pewnie może być mnóstwo. No i są też takie praktyki, bo to bardziej tak kontentowo teraz powiedzieliśmy, natomiast są też takie praktyki, jeżeli chodzi o samoprowadzenie, takie zupełne abecadło, prawda, jeżeli chodzi o regularność. Wbrew pozorom nie liczy się aż tak bardzo jakość, jak dużo osób myśli, no bo te maszynki mediów społecznościowych też się mocno zmieniają, o ile kiedyś to jakby jakość miała ogromne znaczenie, tak teraz relacjonowanie po prostu w czasie rzeczywistym i spontaniczność i regularność jest dużo ważniejsza nawet niż jakieś tam super wodotryski.
A uważasz, że jest taka jakaś granica między tą naszą prywatnością, którą myślę każdy sportowiec chciałby mieć, a tym właśnie, żeby no jednak trochę udostępnić tego, jak to wygląda od środka?
No pewnie. Każdy tą granicę sobie wyznacza według własnego uznania i to jest oczywistość. Ameryki nie odkryje. Natomiast no pewnie da się to zrobić, wiesz, pokazując, bo sam aspekt sportowy, jakby jeżeli sportowiec traktuje sport jako swoją pracę, no to w samym tym aspekcie tej pracy również są rzeczy, które może pokazywać jako właśnie te w cudzysłowie ekskluzywne i ten taki backstage, coś czego nie widać. Nie wymaga to koniecznie, żeby od razu, nie wiem, wrzucać zdjęcia żony, dzieci i tam jakieś takie bardziej prywatne, intymne. Już z samego tego aspektu sportowego da się wyciągnąć tyle, że to tak naprawdę każdy sobie indywidualnie decyduje o tym, albo może sobie podpytać kogoś, kto może mu w tym pomóc.
Dobra, to jeszcze przejdźmy do tematu bieganie.pl, bo to mnie bardzo w ogóle ciekawi. Powiem Ci jak szczerze, tak w ogóle bez żadnej wazeliny, że bieganie.pl jest jedynym portalem biegowym, który czytam i nie zostałem tutaj opłacony.
I tu się zgadzamy.
To pierwsza rzecz wreszcie, jaką dzisiaj mamy wspólną, bo jednak no nie mogę powiedzieć, że po pierwsze książki biegowe pisane przez Polaków jakoś do mnie trafiają, to na pewno nie. Po drugie, no raczej ciężko mi trafić na fajne rzeczy po polsku, jeśli chodzi o bieganie. A jednak na bieganie.pl naprawdę znajduje się dużo fajnych artykułów, w których naprawdę sam mogę się czegoś nauczyć. Od razu miałeś taki zamysł, żeby to bieganie.pl właśnie było taką, wiesz, kompendium wiedzy a propos biegania?
No, miło mi to słyszeć. Bieganie.pl oczywiście nie jest moim autorskim projektem.
Właśnie, bo to kiedy to powstało? Pamiętam, jak...
Bieganie.pl jest chyba jednym, jeżeli nie najstarszym portalem biegowym w ogóle w Polsce, to jednym z najstarszych. Nie chcę się pomylić, nie chcę tu się wygłupić, bo może powinienem wiedzieć jako osoba, która teraz jakby trzyma stery, jeżeli chodzi o tematykę, która pojawia się na bieganie.pl, dokładnie kiedy wystartowało, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy to było 14 lat temu, czy jeszcze dawniej. Na pewno osoba tutaj Adama Kleina, tak jako redaktora naczelnego, długoletniego i w zasadzie ojca tego projektu, mogłaby nam tu więcej na ten temat powiedzieć. Ja zacząłem w bieganie.pl wchodzić tak bardzo organicznie, krok po kroku. I na pewno ta koncepcja jakoś tam ewoluowała, prawda? I w dalszym ciągu ewoluuje. Jeżeli chodzi o to, jaki ja mam pomysł na bieganie.pl względem tego, co zostałem i co robili właśnie moi poprzednicy, czyli Adam Klein czy Kuba Wiśniewski, no to ja na pewno chciałbym dążyć do czegoś takiego. Wydaje mi się, że cały czas jesteśmy w takim procesie, nie mi oceniać, czy jaki jest efekt tego. Natomiast mi się wydaje, że bieganie jest tematem bardzo wielowątkowym i tematem, który można pokazać z bardzo różnych punktów zaawansowania i wiedzy, prawda? I nie ma, na pewno mało jest tekstów takich uniwersalnych, które byłyby przeznaczone dla każdego, bo jak coś jest dla każdego, to jest dla nikogo. I wydaje mi się, że taki portal jak bieganie.pl, oprócz tego że fajnie by było, żeby był w jakiś sposób opiniotwórczy, to też fajnie, żeby przedstawiał jak najwięcej tych punktów widzenia. Więc w przeciwieństwie do tego, jaką wizję pewnie miał Adam i Kuba, którzy prawdopodobnie, oczywiście też do końca nie wiem, no bo Adama na przykład znam dosyć mało, poznaliśmy się, parę razy w życiu się widzieliśmy, czy tam mailowaliśmy, natomiast aż tak wtedy mocno nie śledziłem, natomiast raczej były to takie wtedy, polityka była taka, czy koncepcja prowadzenia portalu, że były osoby, które nadawały ton całości. Ja swoją rolę widzę trochę inaczej, bardziej chciałbym zebrać grupę ludzi z pasją, z różnymi punktami widzenia na bieganie i być po prostu, dawać im miejsce, dawać im przestrzeń do tego, żeby oni pisali o rzeczach, które ich interesują, które dla nich są ciekawe. Oczywiście nie można tego zostawić tak samopas zupełnie, bo mógłby się, nie wiem, dublować treści, mógłby ktoś za bardzo odpłynąć w którąś stronę. Jakieś tam ramy trzeba temu nadawać i ja staram się to robić. Natomiast staram się po prostu dobrze dobierać osoby i jak najbardziej zdawać się też na ich intuicję, dlatego że jeden punkt widzenia, który mógłbym przyjąć, bo ja mogę przyjąć tylko swój punkt widzenia, bo jestem sobą i nikim innym, to na pewno nie będzie dobry dla całości i wydaje mi się, że im więcej będzie tych punktów widzenia, tym będziemy mieli szansę dotrzeć, zainteresować większą liczbę odbiorców i koniec końców każdy na tym bieganie.pl będzie miał szansę znalezienia coś, co odpowiada jego poziomowi wiedzy, co jest dla niego ciekawe. No i tak sobie działamy, a miło mi, że mówisz, że ten efekt jakoś tam spełnia twoje oczekiwania. Mam nadzieję, że takich osób będzie jeszcze więcej, będzie przybywało, no bo jeżeli chodzi o takie stricte statystyki, rzeczy jakieś tam obiektywne, no to fajnie idziemy do przodu i wydaje mi się, że jest jakiś taki tego efekt nie najgorszy.
A mógłbyś w ogóle trochę powiedzieć, jak to wygląda pod względem finansowym? Jak w ogóle bieganie.pl się utrzymuje, jeśli możesz trochę tego zdradzić?
Oczywiście, że nie mogę zdradzać szczegółów, ale nie, no to nie jest żadna tajemnica. Żyjemy na otwartym rynku, jesteśmy takim podmiotem jak każdy inny portal i żyjemy z tego, co wypracujemy wspólnie z naszymi reklamodawcami, tak? Więc pracujemy nad tym, aby pozyskiwać takich partnerów i długofalowych, i na pojedyncze różne akcje. Mamy oczywiście też tutaj w tym swój jakiś etos. Nie robimy tego bezrefleksyjnie. Nie pracujemy z produktami, które są totalnie od czapy lub po prostu jakościowo byłyby, dyskwalifikowałyby. Zdarzały nam się, nie wiem, testy modeli butów, które zjechaliśmy od góry do dołu i no już tak było i w przypadku na przykład testów, które nam są zlecane, no to też zachowujemy sobie wyłączność na to, że piszemy to, co myślimy. Oczywiście no, nie wydrukujemy komuś i nie będziemy oczekiwać, że ktoś za nas zapłaci nam za coś, jeżeli, nie wiem, napiszemy, że dany produkt jest totalnie od czapy, prawda? Więc pewnie po prostu wtedy do takiej współpracy prawdopodobnie nie dojdzie, ale to, o czym piszemy, to możecie mieć pewność, jakby czytając te wszystkie recenzje, że to nie jest wymuszone, nie jest przez nikogo opłacone, żeby było napisane w ten sposób, a nie w inny. Też zawsze mamy kontakt fizyczny z tymi produktami, jeżeli coś jest recenzją, czy z jakimiś biegami, wydarzeniami, znamy te osoby, które stoją po tamtej stronie i bardzo rzadko nie kojarzę, żeby zdarzały się takie współprace totalnie w ciemno.
A miałeś takie najdziwniejsze propozycje, które wiesz, które miałyby zostać opisane na bieganie.pl? Jakieś wiesz, może środki dziwne, które miałyby przyspieszyć regenerację, albo miałyby poprawić wydolność?
Nie, takich nie. Bardziej zgłaszały się do nas takie marki na przykład, które robiły serię artykułów typowo pod pozycjonowanie, tak? Gdzie faktycznie widać było, że tam wszyscy odrobili pracę domową, jeżeli chodzi o takie abecadło biegowe, bo były wszystkie takie tematy na zasadzie jak się ubrać w zimę, jak się ubrać w lato, jak się nie męczyć biegając i tym podobne.
Sam zresztą pisałem taki artykuł na bieganie.pl, jak ubrać się zimą.
To
fajną
butem. Wiesz, ludzie poszukują takich informacji, jakby nic złego jest to napisać coś takiego faktycznie z wątroby, czy w jakimś konkretnym aspekcie jakiegoś konkretnego ubioru, natomiast cała zbitka takich tematów, gdzie potrafi ich być, wiesz, 30 czy 40 i dostawaliśmy takie propozycje współpracy, żeby napisać, powiedzmy, właśnie 40 takich artykułów, jeden po drugim, związanych z konkretną marką, na zasadzie takiej super laickiej, tak, typowo pod takiego przypadkowego czytelnika. No owszem, to wpływa pewnie fajnie na kliki i też moglibyśmy się jakoś tym wypozycjonować, natomiast z drugiej strony no, mamy jakiegoś tego odbiorcę, gdzie staramy się sami tą proporcję pomiędzy takimi treściami prostszymi a bardziej skomplikowanymi jakoś tam wyważać i wolimy to robić na własnych zasadach. A z drugiej strony no, powiem, że to, że pisze się czasami o oczywistych rzeczach, o których trzeba napisać, nie wiem, jak zrobić, jak powinno wyglądać rozbieganie, czy jak powinien wyglądać long run. No, to są tematy, które w każdym portalu były już wałkowane 40 razy, ale jeżeli ja na przykład pisząc taki temat zadzwonię do jednego, do drugiego trenera, czy zrobię z nim rozmowę i poznam jego punkt widzenia, to mam miejsce na to, żeby opisać ten temat od podstaw, także jeżeli ktoś czyta faktycznie nie mający o tym zielonego pojęcia i chce poznać absolutne założenia, takie podstawowe, to w takim artykule spokojnie je odnajdzie, a również doświadczony biegacz może znaleźć na przykład trochę inny punkt widzenia niż to, co on robił przez lata. I wydaje mi się, że to jest taki, z każdej sytuacji można fajnie wybrnąć i tutaj też jest miejsce na to, żeby każdy coś tam dla siebie znalazł.
No tak, ale tak jak mówisz, że jednak pewnie cały czas jakieś nowe osoby dochodzą do portalu bieganie.pl, mam na myśli nowych czytelników i to, że nam się wydaje, że już coś wiemy, no to każdy powinien wiedzieć, jak powinien wyglądać long run albo jak się ubrać zimą na bieganie, tylko że po prostu dochodzą nowe osoby, zaczynają ten sport osoby, które po prostu nie znają podstaw, no i te podstawy ty właśnie musisz im wytłumaczyć.
No tak, to nie ja osobiście, bo ja się nie czuję autorytetem w wielu rzeczach, może o tych butach biegowych mogę tutaj trochę więcej powiedzieć, zresztą testuję jakieś tam buty też właśnie i piszę te swoje recenzje na bieganie.pl. Natomiast no, są te tematy, które rokrocznie wypada powtórzyć, dlatego że no, jest duże zainteresowanie, ludzie ich szukają i faktycznie rok w rok widać, że ten temat ponownie klika się bardzo dobrze i się czyta, ale można to przedstawić w taki sposób, żeby był i wilk syty, i owca cała.
Tu jeszcze mi się akurat tak przypomniało, czy w ogóle moderujecie komentarze na bieganie.pl, bo czasami pod niektórymi artykułami, szczególnie które dotyczyły pandemii, te komentarze były tak dziwnie nieprzyjemne, że miałem wrażenie, czy to tak powinno wyglądać? Jak to w ogóle z tej strony u was to wygląda?
Nie, absolutnie. Tutaj jest pełna demokracja, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Jeżeli nie są łamane jakieś takie absolutnie podstawowe kwestie związane z tym, że ktoś nie promuje jakiejś komercyjnej działalności swojej lub też nie narusza godności czy wolności słowa innych osób, to nie, absolutnie nie mam takich zapędów, a nawet gdybym chciał, to prawdopodobnie mało czasu bym na to znalazł, tak zupełnie szczerze mówiąc, dlatego że ja osobiście w bieganie.pl jako taka osoba najbardziej zaangażowana mam bardzo dużo funkcji. Właśnie to można powiedzieć, że jestem redaktorem naczelnym, ale ja na przykład bardzo nie lubię tego sformułowania, bo tak naprawdę ono w ogóle nie odzwierciedla tego, co ja robię. Nie jestem redaktorem z wykształcenia. Jakoś tam się tego uczę, natomiast robię tysiąc innych rzeczy wokół bieganie.pl i po prostu zwyczajnie przez te wszystkie rzeczy nie miałbym czasu na to, żeby rozdrabniać się w cudzysłowie i tam każdy komentarz na forum czy na mediach społecznościowych jakoś tam mocno analizować, tak? Staram się tam uczestniczyć w tych dyskusjach w momencie, kiedy faktycznie miałbym coś do powiedzenia, co może być wartościowe, ale żadnego z autorów do tego też nie popycham, samego siebie, każdy tutaj działa totalnie autonomicznie, no i staram się, żeby to było demokratyczne wszystko takie w miarę.
No właśnie, warto wspomnieć, że pomimo tego, że jednak te fora zanikają, to jednak chyba forum bieganie.pl to całkiem jest miejsce, gdzie jednak cały czas dużo osób komentuje i dużo osób tam się komunikuje ze sobą.
Tak, forum bieganie.pl faktycznie, no oczywiście to pewnie nie jest to, co było kiedyś, ale to myślę, że to bardziej z uwagi na to, że po prostu zmieniają się czasy i jak sobie pomyślę, że 15 lat temu byłem osobą, która miałaby ochotę publikować coś o swoim bieganiu, no bo biegacze to też jest taka grupa, która wielu osobom się wydaje, że robią coś bardzo wyjątkowego, że to ich bieganie to jest coś, co naprawdę jest ewenementem jakimś i bardzo chcą się tym dzielić, nie ma w tym absolutnie nic złego, ale dzisiaj możemy sobie założyć fanpage, możemy sobie założyć Instagram, możemy założyć sobie stronę internetową, jakiś tam WordPress jest tak prosty w obsłudze, że naprawdę nie trzeba mieć wielkiej styczności z komputerami, żeby bez problemu sobie założyć stronę. Kiedyś było inaczej, kiedyś żeby założyć stronę, no to trzeba było znać kilka, jakiś język tak programowania i kumać, o co w tym chodzi. Więc najłatwiejszym miejscem do tego, żeby publikować i dzielić się informacjami, było właśnie forum bieganie.pl, bo takich miejsc dużo w sieci pewnie nie było. No i wbrew pozorom, co ja się zawsze trochę dziwię, no bo ja mam taką inną obiekcję, ja wolę dyskutować z osobami, które podpisują się imieniem i nazwiskiem, a nie ksywką, ale tam dosyć prężnie to działa i bardzo fajnie.
Ale tutaj powiedziałeś super rzecz a propos tego, że często biegacze uważają, że to, co robią, jest takie naprawdę niesamowite i to w ogóle fajnie się, jak czasami porozmawia się z jakimiś biegaczami, którzy nawet biegają na przykład wolniej niż ja. I to jest fajne, jak załóżmy chwilę pogadamy.
To większość biega wolniej niż ty.
Ale to jest takie niesamowite, że oni w ogóle opowiadają o swoim bieganiu. Ja nawet tylko chwilę powiem, a oni nagle potem zaczynają jakoś mi całą litanię mówić o tym, co u nich słychać, jak trenują. A ja tylko zapytałem, co u ciebie? I tak liczyłem, że on też odpowie.
Florian, nie obgaduj biegaczy w swoim podcaście.
Ale tu na całe szczęście nie mam jakoś nikogo na myśli konkretnego. Natomiast to jest niesamowite, jak właśnie dostaję tyle informacji o tym, co u nich słychać, jak tu trenują, jak tutaj zakresy. Ja mówię, wow, to ja tylko zapytałem, co u ciebie słychać. A tu dostaję taką dużą wymówkę. Natomiast tutaj też to, co się zgadzam z tym, że ja też mam tak to samo. Też mi się wydawało, że to, co ja robię, to jest naprawdę niesamowite. A potem pojechałem na półmaraton do Walencji, gdzie zająłem ze swoim wynikiem godzina 9.20, zająłem 98 miejsce. Wśród kobiet byłbym ósmy i mówiłem wow, obok mnie naprawdę biegali biegacze, którzy naprawdę nie wyglądali jakoś super fit, a mi się wydawało, że ten wynik to jest naprawdę niesamowita rzecz, także też się na tym łapię. No właśnie, jak już jesteśmy przy Walencji, jak wspominasz ten maraton, który zresztą wraz z Bartkiem Olszewskim trochę o nim w podcaście bieganie.pl opowiadaliście o nim?
No wiesz co, jak wspominam bardzo, bardzo fajne to było dla mnie doświadczenie, dlatego że to było ile, 2 tygodnie temu, tak, kiedy byliśmy w Walencji, to był pierwszy mój maraton. Ja oczywiście nie mam bardzo dużego doświadczenia maratońskiego, bo to był mój 5. maraton w życiu. Staram się, od kiedy zafiksowałem się bardziej na dystans maratoński, tak mniej więcej raz w sezonie, w sensie raz na pół roku maraton pobiec. Może wiem, że nie jest takie przygotowanie maratońskie za przygotowaniami maratońskimi, to może nie jest idealny model, zwłaszcza że ten zapas prędkości u mnie to jest chyba najsłabszy, jeżeli chodzi o te wszystkie cechy i przydałoby się popracować nad nim bardziej, ale staram się tak tą regularność utrzymywać i w przypadku Walencji to był pierwszy maraton, na który jak dostałem zaproszenie, to już było za późno, żeby się jakkolwiek przygotować, bo byłem w trakcie roztrenowania. Maraton był za niecałe 2 miesiące, więc nawet się nie łudziłem, że jestem w stanie zbudować na niego zalążek jakiejś tam formy. Ja wiesz, też jestem starym dieslem, tak, bo zaraz będzie 4 z przodu, więc nie mogę być wyfitowany przez cały rok, jeżeli chcę się jeszcze poprawiać jakoś tam na tym swoim amatorskim nawet poziomie. No więc muszę tą formę szykować na konkretny okres i tutaj nie było szans na to, żeby to zrobić, więc pobiegłem sobie pierwszy maraton bez totalnie napinki na jakikolwiek wynik. Pobiegłem pocieszyć się tą atmosferą, popatrzeć, jak to w ogóle wygląda. Maraton Walencji jest jednym z takich najprężniej rozwijających się maratonów i jednym z najszybszych w Europie i na świecie, więc chciałem to zobaczyć po prostu, jak to też tam na miejscu wygląda. No i powiem szczerze, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i samym miastem. To wszystko na pewno też w tym podcaście z Bartkiem możecie sobie posłuchać. Natomiast też byłem bardzo pozytywnie zaskoczony liczbą kibiców, bo Nie spodziewałem się, taki maraton, do którego wiele osób może podchodzić bardzo sportowo i raczej myślałem, że tam faktycznie no, spodziewałem się płaskiej trasy, spodziewałem się grup na wszystkie możliwe czasy w maratonie, na jakie byś chciał pobiec, co tam parę osób co najmniej, jak nie parę dziesiąt bez problemu biegnących w takim samym tempem znajdziesz. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to ci kibice, bo tego nie spodziewałem się aż tak, mając w pamięci nie wiem, maraton w Nowym Jorku i w Londynie, wiedziałem, że na tych majorsach no faktycznie jest multum ludzi i tam kapcie spadają, jeżeli chodzi o to, jaki jest doping, a tutaj spodziewałem się raczej takiego kameralnego. A to, co dostaliśmy na końcówce, gdzie ostatnie 3 kilometry to już był absolutny sztos, bo to wyglądało właśnie tak jak odcinek, taki kolarski etap, gdzie kolarze jadą pod górę i ludzie się rozchodzą tuż przed nimi, no to tutaj miałem analogiczne skojarzenie. Może był tam taki mały tunel, ale faktycznie było tak, że jak się chciało kogoś wyprzedzić, to już było duże ryzyko, że po prostu zderzy się z jakimś kibicem. I tak przez 3 kilometry non-stop na sam koniec, więc to było niesamowite. Ja się zastanawiałem tak biegnąc, jak przez to ta elita i ten pace car w ogóle przejechał w takim tempie. Nie wiem, czy tam nie było barierek, czy one częściowo były zdjęte, ale to było takie duże zaskoczenie. No i też Walencję polecam ze względu na porę roku, tak? Jest fajna, łagodna temperatura w grudniu, gdzie już tutaj u nas się robi dosyć nieciekawie za oknem. No to jest jeszcze fajna sposobność, żeby nie podróżując bardzo daleko, złapać taką namiastkę, może nie lata, ale jakiejś takiej wczesnej jesieni, bo temperatura w nocy nie spada raczej poniżej 10 stopni, więc nawet wieczorami można sobie spokojnie jeszcze usiąść na zewnątrz, w jakiejś kawiarence i jest bardzo przyjemnie.
No właśnie, myślę, że z Bartkiem wypowiedzieliście nagrać drugi odcinek a propos takiego kulinarnego przewodnika po Walencji, co tak w ogóle najlepszego jadłeś, bo pamiętam, ja ci polecałem ci pizzę, nie wiem, czy to właśnie ta pizza nie spowodowała tego, że Bartek tam miał problemy żołądkowe.
No, wiesz co, myślę, że Bartek ma tak rozhulaną grupę odbiorców właśnie w mediach społecznościowych, że tam zawsze coś znajdą, co mogłoby mu przeszkadzać, ale obaj jedliśmy tą pizzę. Bartek, z tego co pamiętam, zjadł nawet zwykłą chyba margaritkę, ja zjadłem buratę, więc jeżeli komuś miałoby zaszkodzić, to raczej mi, a ja nie miałem żadnych sensacji, więc podejrzewam, że to raczej nie chodziło o tą pizzę, ale faktycznie jedliśmy ją. Wiesz, ja nie jem mięsa, więc dla mnie kulinarnie wycieczka do Walencji była dosyć mocno mnie ograniczała, tak? Bo tam te wszystkie paeje i te wszystkie dania tradycyjne albo bazują w ogóle w Hiszpanii na jakichś owocach morza, albo na jakichś drobnych zwierzętach typu króliki i tym podobne. Podobnie jak, nie wiem, byłem na wakacjach na Majorce czy coś. I te wegetariańskie rzeczy, no to nie są ich specjały. I to jakby widać. Ta paeja bez owoców morza to już jest połowa jakby jakościowo tego dania. To, że ktoś jest wegetarianinem, to wiesz, to nie znaczy, że nie lubi dobrze zjeść. Ja też lubię dobre smaki, natomiast tam zdecydowanie nie poużywałem sobie, więc najbardziej ze wszystkich dań mi ta pizza smakowała.
No, powiem ci, rzeczywiście też mam podobnie. Ogólnie nie jestem wielkim fanem kuchni hiszpańskiej. Tak, jak wróciłem teraz na te 2 tygodnie do Polski, to mam nadzieję, że wreszcie będę miał okazję dobrze pojeść. Tak powoli, zbliżając się do końca naszej rozmowy, chcę cię spytać, jak w ogóle widzisz bieganie.pl w perspektywie 2-3 lat? Czy masz jakieś w ogóle takie plany na to, jak można byłoby w ogóle rozwinąć to, co teraz robicie?
Wiesz co, no to jest bardzo ciekawe pytanie.
No takie się staram zadawać, dziękuję.
To słuchaj, wiesz, ja tak filozofię mam taką życiową, że nigdy nie staram się patrzeć na 3 kroki do przodu, żeby się na pierwszym nie wyłożyć i oczywiście jest jakaś tam strategia, jakiś pomysł taki bardziej długofalowy, natomiast nie chciałbym się do niego za bardzo przywiązywać, bo to jest wszystko bardzo dynamiczne. Na pewno to, co mogę powiedzieć, to jest to, że zawsze zastanawiam się nad tą kwestią wypośrodkowania tych treści pomiędzy treściami o sporcie wyczynowym, a treściami takimi dotyczącymi amatorskiego biegania i takimi typowo poradnikowymi rzeczami, bo to jest dosyć trudne. Wydaje mi się, że my jesteśmy jedynym portalem, który też bardzo regularnie i na takim poziomie relacjonuje wydarzenia ze sportu, z biegów, ze sportu kwalifikowanego, po prostu z bieżni, z ulicy, Również teraz chcemy trochę na pewno poprawić kwestię sportu trailu, biegania górskiego, bo to tak dosyć kulało, ale wydaje mi się, że już mamy odpowiednie osoby i pomysł na to, żeby wreszcie ten temat również fajnie dopieścić. Natomiast to jest trudne, dlatego że osobom z takiego środowiska, z którego na przykład ty się wywodzisz, biegów lekkoatletycznych, wydaje się, że te tematy interesują masy w Polsce, a okazuje się, że rzeczywistość jest trochę inna. Tak naprawdę zastanawiam się, z czego to wynika i cały czas dla mnie dużym wyzwaniem jest to, żeby zbadać potencjał tego. Jak patrzysz się, wiesz, na Przegląd Sportowy, który jest dziennikiem ogólnopolskim, ma dużo dziennikarzy i zajmuje się sportem, to tam jeszcze do niedawna lekkoatletyka była w zakładce inne. Miałeś sporty typu żużel, koszykówka, hokej, coś tam. Dopiero jak inne rozwinąłeś, to mogłeś znaleźć lekkoatletykę. A wiesz, oni nie robią tego z uwagi na swoje widzimisię, tylko na podstawie statystyk klikalności, tak? I ja tu się zastanawiam, na ile mocno, powiedzmy, w tą część sportową my jesteśmy w stanie wchodzić, bo tak jak żeśmy rozmawiali, żyjemy w jakichś tam warunkach otwartego rynku, musimy pokazywać reklamodawcom cyferki, musimy jakoś, wiesz, nie piszemy wszyscy hobbystycznie, tylko chcemy mieć, traktować to jako swoją pracę. Więc no, musimy mądrze to wypośrodkowywać. Ja czasami tak się zastanawiam, patrząc na to, wiesz, my mamy już tą perspektywę taką bardzo, bardzo pasjonujemy się tymi biegami. Natomiast jeżeli jadę na Mistrzostwa Polski, tak jak w tym roku byłem w Poznaniu i patrzę na to, że to są Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, są tam wszystkie konkurencje. Naprawdę rzesza sportowców startuje, nie wiem ile może startować zawodników, ze 400 osób w takich zawodach razem z technicznymi konkurencjami. Patrzę na trybuny i widzę tam 600 osób. I tak się zastanawiam, gdyby wyjąć rodziny, znajomych i menadżerów i różnych tam działaczy, którzy przyjechali tam w związku z prywatnymi relacjami z tymi zawodnikami, to czy zostałoby z 200 osób na Mistrzostwach Polski? I to jest taki trochę, wiesz, zapala mi się wtedy taka lampka i zastanawiam się, na ile możesz zrobić z tego taki fajny, jakby masowy, nie chcę powiedzieć produkt, żeby to nie zabrzmiało jakoś tam pseudobiznesowo, ale na ile możesz szeroko z tym tematem pójść, tak? I to jest taka, myślę, że dosyć ważka, ciekawa kwestia, która na pewno jest największym znakiem zapytania w perspektywie bieganie.pl w przyszłości. Jak intensywnie to rozwijać, jak intensywnie się na tym skupiać, no bo wszystkie pozostałe tematy, no to wiadomo, tutaj też Ameryki nie odkryjemy. Patrzymy na to, co robią portale światowe, co się klika, jak to wygląda. Staramy się to oczywiście dostosować do polskich realiów, bo trochę inne są takie benchmarki płynące gdzieś tam chociażby z rynku amerykańskiego, który jest ogromny, ale tam jednak jest inne podejście i czasami ciężko jest przełożyć te rzeczy, bo u nas, powiedzmy, lekkoatletyka na przykład na poziomie szkół średnich czy wyższych nie jest to modny sport, tak? Jak mówisz, że jesteś biegaczem, będąc studentem czy w szkole średniej, sam dobrze o tym wiesz, no to raczej nikt nie patrzy na ciebie jak na boga sportu, tak? Tak jak mogliby...
Patrzeć na piłkarza.
Na przykład, tak? Nie wiem, czy może w Polsce to też by nie była przesada, ale na pewno w Stanach gdzieś jest to zbliżone. Może też nie takie jak, nie wiem, zawodnicy NCAA, tak? Czy jakichś takich lig akademickich mocnych, ale gdzieś jest też na to moda i też ci ludzie są bardzo mocno już doceniani wtedy. I na przykład, wiesz, ze Stanów wtedy płyną do nas takie przykłady, które wskazują na to, wiesz, jak zainteresować tą młodzież, jak robić, żeby to było modne, żeby ludzie, wiesz, przy piwku wytatuowani z dżońcikiem sobie zainteresowali się nagle bieganiem. Halo, tutaj w Polsce to wygląda zupełnie inaczej. Jak spojrzysz na przykład na to, kto przychodzi na treningi grup biegowych zorganizowanych, no to ludzi młodych, jest młodych w cudzysłowie, no to jest, żeby tutaj nikt się na mnie nie obraził, jest mniej niż ludzi na przykład w moim wieku, tak? I zazwyczaj są to ludzie około 40, którzy, czy nawet trochę więcej, którzy już odchowali swoje dzieci, wiedzą czego chcą, wiedzą co chcą zrobić fajnego ze swoim życiem, mają jakiś tam status i oni są najbardziej regularni, oni są najbardziej zaangażowani w to wszystko i widzisz, i na takim przykładzie już widać, jak trudno to jest przełożyć wszystko jeden do jednego.
Dokładnie, tak powiedziałeś, że jointy sport to nie rozumieszna para.
Cytując klasyka.
Dokładnie. Ale tu a propos tych jeszcze mistrzostw Polski, które były w Poznaniu, to tak się z kolegami ostatnio śmieliśmy, bo akurat do Dublina na Mistrzostwa Europy w biegach przełajowych, które były ostatnio, sprzedano bilety i tam już chyba 2 dni czy 3 dni przed nie można było kupić biletu.
8 euro kosztowały.
Dokładnie.
Takie tanie.
I właśnie się śmieliśmy, co by było, gdyby na polskie mistrzostwa były sprzedawane bilety do tego Tomaszowa Lubelskiego, czy w ogóle ktokolwiek by to kupił, oprócz może jakichś rodziców, zawodników, którzy koniecznie by chcieli zobaczyć swoich podopiecznych. Także myślę, że w ogóle ta różnica między to, tym, jak to chyba wygląda na Zachodzie, jak to wygląda, jak to w Polsce, jest dalej bardzo duża. I mi się na przykład bardzo podoba to, jak to robi na przykład Sweat Elite albo Flow Track. Macie trochę też pomysły, żeby może wejść właśnie bardziej w YouTube'a? Czy bardziej wolicie zostać w takich kwestiach pisanych? Bo wydaje mi się, zresztą to chyba nie jest tylko takie moje, tylko jednak to, jak to wygląda, że jednak konsumowanie treści przez, no jednak oglądanie jest dużo bardziej popularne niż czytanie artykułów. I czy dalej, wiesz, to będzie wyglądało tak, jak to, wiesz, było 10 lat temu, 15 lat temu, że, wiesz, słowo będzie pisane, bo też z drugiej strony zrobienie takiego czy audio, czy już w ogóle wideo jest już dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne.
Nie jest to dla nas problemem dużym, jeżeli chodzi o realizację oczywiście, bo koncepcyjnie można tu sobie dyskutować, co by było fajniejsze, co mniej fajne, ale mamy, nie chcę tutaj jakby wchodzić w nie swoje buty, ale jakby wywołałeś trochę do tablicy, więc powiem, że te osoby, które są zorientowane w takich tematach, no na pewno wiedzą, że jest w Polsce kanał, który zajmuje się bieganiem, lekkoatletyką, biegami ulicznymi czy biegami górskimi, który prowadzi to na YouTube. Jest to zrobione fajnie. Oczywiście dla każdego fajnie to może znaczyć coś innego, ale na pewno nie można powiedzieć, że merytorycznie nie jest to dobre, że nie ogląda się tego jakościowo fajnie. Natomiast tam jest, wiesz, średnia liczba wyświetleń 300-400 na odcinek. Więc patrząc na to, jeżeli chciałbyś to zrobić ty jako Florian, rozszerzyć swój podcast i patrzeć na to, ile musiałbyś włożyć pracy, żeby to zmontować, żeby się do tego przygotować, żeby to zrobić na takim poziomie, to pytanie, czy to ma sens? I ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, od razu powiem.
Ja nic nie znam.
Nie, ale wiesz, no... Podziwiam konsekwencje tutaj, jeżeli chodzi o ten kanał, i bardzo mocno kibicuję, żeby było jasne, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o bieganie, o lekkoatletykę ogólnie w Polsce, wszyscy jakby takie media jak ty, my gramy do jednej bramki i jakby możemy tylko wspólnie pracować na to, żeby całe to zainteresowanie rosło, i chciałbym, żeby wszystkie takie projekty miały się jak najlepiej, bo to wszystko będzie się przekładać również na nas. Natomiast zastanawiam się po prostu, czy jest na to miejsce w tym momencie. Być może tutaj po tym, wiesz, nastąpi jakaś eksplozja tego YouTube'a w pewnym momencie, nie wiem, to zażre. Znane są takie przykłady z rynku, nie wiem, smartfony też różne filmy miały wcześniej niż Apple, tak, niż iPhone powstał, a dopiero oni zrobili rewolucję, bo po prostu rynek był na to gotowy.
Czyli rozumiem, że mówisz, że jak bieganie wejdzie PL na YouTube'a tak poważnie, to wtedy będzie ta eksplozja.
Chciałbym, ale wiesz, nie wiem, czy na razie podejmiemy taką próbę, czy na przykład nie chcielibyśmy bardziej rozwinąć samej formy audio, która być może bardziej pasuje do specyfiki biegania, do tego, żeby wrzucić sobie na słuchawki i pójść na trening, niż oglądać tak naprawdę bardzo statyczny ekran, tak? Nawet jak zaprosisz, wiesz, 4-5 fajnych gości, no to tak naprawdę w dalszym ciągu nie będzie to wizualnie coś, co będziesz oglądał dla samego obrazka, więc może lepiej mieć coś na słuchawkach, co jest bardziej przejrzyste i wyjść sobie z tym pobiegać. No nie wiem, tu jest takie duże pytanie. Drugie pytanie takie, na ile jest interesująca na przykład publicystyka biegowa, na ile takie programy typu, nie wiem, jak są Cafe Football czy studia piłkarskie, gdzie rozmawia się o tym, jak to wygląda nie tylko sportowo, ale też jako biznes. Wiesz, w Polsce jest mnóstwo takich tematów. Zestawić Pezla z wojskiem, tak? Zestawić osobowości polskiego biegania, które gdzieś tam są w sprzeczności ze sobą. To by mogło być super ciekawe dyskusje, tak? Tylko pytanie, na ile to będzie niszowe, a na ile ma szansę pójść szerzej. Na ten moment wydaje mi się, że to się nie opłaci w Polsce.
No ja też właśnie tak myślę, czy mi podczas biegania chce się jeszcze słuchać o bieganiu? Że wiesz, że jak biegam sobie, to czy chcę sobie puścić podcast biegowy, czy może w ogóle coś innego? Tak się zastanawiam, że...
Wiesz, patrząc na to, jak się słuchają nasze podcasty, nie znam oczywiście twoich liczb, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o bieganie.pl, no to pokazuje, że to jest fajna forma dla biegaczy i to jest coś, co odpowiada temu typowi, że mimo wszystko te osoby chcą słuchać podcastów, tak? Jesteśmy my, jest Blockhut Ultra, każdy ma troszeczkę swoją historię, swój tryb narracji, o czym fajnie też, co pokazał twój poprzedni podcast z Kamilem Dąbkowskim, tak? Też byliście pokazani jako dwie osoby, które mówią o jednym temacie, a tak naprawdę pokazują go z dwóch różnych stron barykady, tak? Tu bardziej filozoficznie i na miękko, a tutaj bardziej mięsko-treningowej cyferki. I wiesz, no to jest fajne, że jest taka różnorodność.
Tak, to mi właśnie pokazuje, że tak naprawdę jest nas trzech i tak naprawdę totalnie mamy inne podejście do tego, jak nagrywamy w sumie na ten sam temat. Czyli że jednak u ciebie też jest inaczej niż właśnie u Kamila, tak samo inaczej niż u mnie, a jednak pewnie mamy jakiś wspólny zbiór osób, które słuchają i Kamila, i ciebie, i mnie.
No na pewno. Sam słucham wszystkich.
Ja akurat swoich nie słucham, natomiast ty widzę jeszcze raz, tak żeby zawsze przesłuchać. Wielkie dzięki, Kuba, za rozmowę. Naprawdę poruszyliśmy wiele ciekawych tematów. Widzisz, jeszcze musimy kiedyś wrócić do tego poradnika, jak prowadzić media społecznościowe dla biegacza. To na pewno jest fajny temat, który może w następne święta Bożego Narodzenia się uda nam nagrać.
Słuchaj, było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że ciekawie też to było z drugiej strony, bo to, tak jak mówię, trochę taki debiut. Oczywiście bardzo chętnie, jeżeli w przyszłości okaże się, że zainteresowaliśmy, no to ja, wiesz, jestem do dyspozycji. Działamy.
Wielkie dzięki. Moim gościem był dzisiaj Kuba Pawlak, redaktor naczelny bieganie.pl.
I słuchajcie, teraz jest ten moment, żeby wcisnąć pauzę i wejść na Patronite'a.
Wielkie dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli możesz, to proszę udostępnij ten podcast na Instagramie. Oznacz mnie, oznacz Kubę. Jeśli chcesz i doceniasz ten podcast, możesz wesprzeć mnie na stronie patronite.pl/światokiem biegacza. A ja muszę podziękować osobom, dzięki którym ten podcast cały czas może się rozwijać. Wielkie dzięki dla Jakuba, Grzegorza, Seweryna, Kuby, Mateusza, Maczka, Kamila, Kuby, Pawła oraz Dawida. Chłopaki, wielkie dzięki, a my słyszymy się już za tydzień, tym razem w odcinku sylwestrowym. Do usłyszenia.